with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś w matczyno jej opiekę oddał się.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na wrzesień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wszyscy nauczyciele umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe. Oraz intencję misyjną, aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane na kontynencie azjatyckim z zapałem głosiły Ewangelię, radością wiary dając świadectwo o jej pięknie. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Matka Bolesna, pochyliła się nad każdą ludzką nędzą i sprawiła, aby wszyscy ludzie bezgranicznie zaufali Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na wrzesień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę września. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Boskiej Bolesnej.
W czwartek, 8 września, obchodzimy narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane Świętem Matki Bożej Siewnej, ze względu na zwyczaj święcenia ziarna siewnego z prośbą o urodzaj dla przyszłych plonów.
Wysyłamy do Was listy z zaproszeniem na nowennę różańcową, która będzie trwała przez cały październik. Już teraz zachęcamy Was do włączenia się do tej nowenny, do przesłania do nas swoich intencji oraz ofiar, które umożliwią nieprzerwane nadawanie godziny różańcowej, a przede wszystkim zachęcamy Was do ożywienia nabożeństwa do Matki Bożej Różańcowej. Papież Jan Paweł II przypominał: chrześcijanie mogą znaleźć w różańcu skuteczną pomoc do osobistego nawrócenia i prawdziwej odnowy osobistej i społecznej w duchu wiary.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Moi drodzy słuchacze, charyzmat uzdrawiania jest znakiem tego, że Królestwo Boże, Królestwo Nieba realizuje się na ziemi tak jak w niebiosach. Posłańcy Boga, prorocy i święci leczą choroby i zarazem głoszą Królestwo Boże. Uwolnienie od chorób i głodu jest obietnicą i znakiem głębszego i całkowitego zbawienia czy wyzwolenia, które realizuje się przez wiarę w Boga. I zapraszam Was dzisiaj na pogadankę ojca Korneliana o darze uzdrawiania.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jakie 25 lat temu każdego tygodnia można było oglądać na telewizji seans uzdrawiania ludzi. Uzdrawiaczem był niejaki minister protestancki Oral Roberts. Tysiące ludzi chorych, kalekich, nieszczęśliwych gromadziło się w jego olbrzymim namiocie. Pastor dotykał chorych części ciała. Gromkim głosem wzywał na pomoc Chrystusa, prosząc go o cud uzdrowienia. Czy Oral Roberts miał rzeczywiście dar uzdrawiania? A może chorzy odchodzili tylko w lepszym poczuciu psychicznym, po głębokim wstrząsie i przeżyciu religijnym? Nie umiem na to odpowiedzieć. Nie znam bliżej tej sprawy. Wiem tylko, że rząd Stanów Zjednoczonych zabronił mu przeprowadzać seanse ponoć z powodu zaległych podatków. Są prawdziwi uzdrawiacze, a są też i zwykli oszuści, szarlatani, którzy żerują na ludzkim nieszczęściu. Więcej na ten temat powiem w dzisiejszej pogadance, którą tytułuję Dar uzdrawiania. Cudowne uzdrowienia zawsze się zdarzały, nawet za czasów pogańskich. Bóg widocznie w ten sposób dawał o sobie znać, że ludzi kocha i o nich pamięta. Od kiedy jednak Jezus Chrystus założył w naszych sercach swoje królestwo miłości, cudowne uzdrowienia zdarzają się częściej jako znak Królestwa Bożego, które zostanie dopełnione po naszym zmartwychwstaniu, kiedy to Bóg otrze każdą łzę i nie będzie już ani żałoby, ni krzyku, ni trudu, jak mówi święty Jan Apostoł w swej Apokalipsie. Prorok Izajasz dobrych 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa zapowiedział, że czasom mesjańskim będą towarzyszyły cuda. Toteż, gdy Jan Chrzciciel posłał z więzienia swych uczniów do Jezusa zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Chrystus odpowiedział, idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają. Jezus odpowiedział słowami proroka. Dla uczniów świętego Jana taka odpowiedź zupełnie wystarczyła. Była ona potwierdzeniem, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, bo czyni cuda. Nadeszły więc czasy mesjańskie, czasy Królestwa Miłości. Święty Paweł Apostoł wspomina w liście do Koryntian, że w pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich znajdowali się ludzie obdarzeni przez Boga różnymi darami, tak zwanymi charyzmatami dla dobra innych, między nimi zaś darem uzdrawiania. Ten dar posiadali przede wszystkim apostołowie. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy, że jednego razu Chrystus przywołał do siebie 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysyłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Apostołowie korzystali z tego daru, o czym świadczy zdarzenie po zmartwychwstaniu Jezusa przy pięknej bramie prowadzącej do świątyni jerozolimskiej. O godzinie 9 rano Piotr i Jan szli do świątyni na modlitwę, gdy zaczepił ich chromy, siedzący przy bramie, i poprosił o jałmużnę. Piotr odpowiedział, nie mam srebra ni złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Pisarz chrześcijański Tertulian, działający w połowie III wieku, przytacza zdarzenie uzdrowienia samego cesarza rzymskiego, Aleksandra Severa. Uzdrowił go przez namaszczenie pewien chrześcijanin imieniem Torpacjon, którego cesarz z wdzięcznością przyjął do swego pałacu i pozwolił mu w nim przebywać aż do śmierci. Nie każdy człowiek pracujący wśród biednych, chorych i cierpiących ma dar uzdrawiania. Taki dar by się przydał matce Teresie z Kalkuty, która stale obraca się wśród trędowatych, chorych i kalek. Miał go natomiast skromny braciszek, błogosławiony Andrzej z oratorium świętego Józefa w Montrealu. Sam chorowity i słaby, aż do tego stopnia, że nie chciano go przyjąć do zgromadzenia świętego krzyża. Przyjęto go dopiero na zapewnienie proboszcza, że ojcowie będą mieli z niego wielką korzyść, bo braciszek będzie się za wszystkich modlił. I nie tylko się dużo modlił, ale czynił cuda, choć w pokorze ducha mawiał, że to nie on, lecz święty Józef jest ich sprawcą. W roku 1955 dzienniki brazylijskie rozpisywały się o cudownych uzdrowieniach dokonywanych przez świątobliwego księdza Denizety, proboszcza małej wioski Tambao w prowincji São Paulo. Ksiądz Denizety miał wiele współczucia dla biednych i nieszczęśliwych i w miarę możliwości pomagał im. Jedyną jego rozrywką był mały ogródek, w którym hodował róże dla przyozdabiania ołtarza. I naraz w życiu księdza Denizetti zaszła nadzwyczajna zmiana. Gdy pewnego wieczora wyszedł z kościoła i ścieżką dookoła cmentarza skierował się do swego mieszkania, nagle zatrzymał się, mając wrażenie, że całą jego istotę wypełnia nadnaturalny spokój. Popychany niewidzialną siłą, zawrócił się do kościółka i podszedł do znajdującej się tam groty z figurą czarnej Madonny. Ukląkł przed nią, będąc nadal pod wrażeniem błogiego spokoju w duszy. Takiego spokoju nigdy jeszcze w swym życiu nie zaznał. Wydawało mu się, że Matka Boska uśmiecha się do niego. Noc już zapadła, gdy wrócił do domu. Przed drzwiami zobaczył biednego chłopca, uważanego przez całą wioskę za idiotę. Ksiądz położył przyjaznym gestem rękę na głowie chłopca, gdy jego spojrzenie nagle stało się jasne i przytomne. Idiota, który przedtem nigdy do nikogo nie mówił, teraz zaczął z księdzem rozsądnie rozmawiać i odpowiadać mu na pytania. Nazajutrz do drzwi plebanii zapukała ślepa dziewczyna, która raz w tygodniu przynosiła jajka. I ona odzyskała wzrok, gdy tylko proboszcz ją dotknął. Kilka dni później uzdrowił również swoją matkę, od kilku lat sparaliżowaną. Wiadomości o tych wydarzeniach rozniosły się po okolicy lotem błyskawicy, a później po innych prowincjach i wreszcie po całym kraju. Wkrótce tłumy zaczęły oblegać plebanię. Prócz chorych pojawili się także dziennikarze, którym ksiądz mówił, że jest tylko narzędziem czarnej Madonny. Po wyleczeniu licznych osób, między nimi szalonej kobiety, uznanej przez lekarzy za nieuleczalną, księdzem proboszczem zainteresowało się również arcybiskupstwo. Pewnego dnia przed plebanią zajechała limuzyna z gośćmi z Rio de Janeiro. Szofer i mężczyzna z siwą głową wynieśli z samochodu młodą i ładną, rudowłosą kobietę, zupełnie sparaliżowaną i niezdolną do jakiegokolwiek ruchu. Przepchali się przez oblegającą plebanię ciżbę i weszli do środka. Świątobliwy proboszcz wyciągnął nad nią ręce i modlił się. Po chwili młoda kobieta uwolniła się z trzymających ją rąk i stanęła na nogi o własnych siłach. Ojciec jej nie mógł powstrzymać łez z radości. Tłum wznosił okrzyki na cześć proboszcza. Uzdrowiona podbiegła do księdza i, ściągnąwszy z ręki złotą bransoletę wysadzaną drogocennymi kamieniami, ofiarowała ją księdzu na cele dobroczynne. Proboszcz odmówił, mówiąc: jeżeli pani chce naprawdę zrobić niebu radość, niech pani da ten klejnot pierwszej nieszczęśliwej osobie, którą spotka na drodze. Ja niczego nie przyjmuję. Kobieta obiecała spełnić życzenie księdza i uradowana wskoczyła do samochodu. Ujechali zaledwie kilka mil, gdy na drodze pojawiła się mała chora murzynka. Zwolnili biegu, co widząc murzynka, wyciągnęła do nich chudą rękę w błagalnym geście, prosząc o jałmużnę. Uleczona przed chwilą kobieta sięgnęła po złotą bransoletę i wstrzymała się. Przecież jestem już wyleczona. Kto dowie się o tym, żem nie dotrzymała obietnicy danej księdzu? Podarowanie tak wspaniałego klejnotu żebraczce jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, pomyślałam. A zwracając się do ojca, rzekła: daj mi 50 kruzejrów. Murzynka i tym się ucieszy. Lecz kiedy wyciągnęła ramię, żeby żebraczce podać banknot, spostrzegła, że staje się sztywny i bezwładny. Wrócił okropny paraliż ciała. Tymczasem żebraczka znikła w wieczornej mgle, pozostawiając banknot w pyle drogi. Limuzyna zawróciła na plebanię. Ojciec błagał księdza, by powtórzył cud. Znowu wyciągnął nad nią ręce i modlił się, lecz bezskutecznie. Przez kilka następnych miesięcy ksiądz Denizety kontynuował swe zadziwiające uzdrowienia, lecz pewnego dnia opuścił wioskę Tambao i z polecenia arcybiskupa wyjechał z pielgrzymką do Rzymu. Gdy wrócił, zamieszkał w klasztorze, lecz chorzy i nieszczęśliwi nadal szukali u niego pociechy religijnej i uzdrowienia. Dziś, w ciężkich, przełomowych czasach, nie tylko dla Kościoła, ale i całego świata, gdy wiara się chwieje pod wpływem zła zalewającego potopem ludzkość, Kościół zwraca się do Ducha Świętego i prosi o dary, charyzmaty, potrzebne do podniesienia wiernych na duchu i umocnienia ich wiary. Po II Soborze Watykańskim Kościół dokonał zmiany spojrzenia na sakrament chorych, a to na podstawie słów świętego Jakuba, apostoła, który w swym liście pisze: choruje kto między wami, niech przywoła starszych Kościoła, to znaczy kapłanów, i niech modlą się nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni przed drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może modlitwa sprawiedliwego. Jest faktem historycznym, że sakrament namaszczenia był do IX wieku udzielany w celu uzdrowienia chorych, a dopiero potem stał się sakramentem ostatniego namaszczenia, jako przygotowanie do śmierci. Dzisiaj coraz więcej kapłanów, zdając sobie sprawę z nadprzyrodzonych sił, jakie dają sakramenty, zwłaszcza sakrament namaszczenia, starają się go udzielać jak najczęściej, nawet kilka razy w czasie tej samej choroby. Niezależnie od daru uzdrawiania, jaki niektórzy otrzymują od Boga, a także niezależnie od obiektywnego działania sakramentu, wszystkim nam pozostaje jeszcze obowiązek gorącej, ufnej, z wiary płynącej modlitwy za chorych. Modlitwą możemy im wyprosić bądź to łaskę cierpliwości i zdania się na wolę Bożą, bądź to łaskę nawrócenia. Nie jest wykluczone, że swoją modlitwą możemy wyprosić również łaskę uzdrowienia. Uzdrowienia nie ustają. Świadczą o nich kroniki Lourdes, Fatmy, La Salette, Guadalupe, Częstochowy, Kalwarii i inne. Kobiecie cierpiącej od lat na krwotok wystarczyło dotknąć się frędzli płaszcza Jezusowego z wiarą, aby otrzymać cud uzdrowienia. Wiara, jak mówi Chrystus do uczniów, którym nie udało się wypędzić złego ducha, góry przenosi. Starajmy się o silną, gorącą i dziecięcą wiarę.
Tyś błogosławiona, nasz głos. Ave Maria.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominam, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.